Piotr Kłęger,
Szymon Orłowski
i Miliony Ptaków,
czyli Niewygodnych Pytań,
pod kierownictwem Karoliny Woźniak. Oto nasz kulturalny lot,
który kończy się bolesnym upadkiem wszystkich
niekompetentnych,
nierozważnych
i nie romantycznych. Niekończące się gadki o kulturze w programie
Kulturalny Lot.
Słuchajcie, ja myślę, że wystarczyłoby się spytać ludzi, którzy byli na tegorocznym Sylwestrze, i to nie było prawie w ogóle studentów, tylko byli sami starsi ludzie, 30, 40, aż do 60 lat, i powiem szczerze, każdy, który wychodził właśnie do chroniarzy, mówili, że świetna impreza i będą tutaj wracać, więc myślę, że
dlatego
standard
to... nie mówimy o... Ja mówię o jednym wybryku, no być może to był jedyny wybryk związany z jakimś tam, nie wiem...
Zdarzają się, no wiadomo, gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą i wiadomo, że jak się prowadzi tego typu działalność, no gdzieś tam jakieś błędy też się popełnia. Nie znaczy, że na co dzień zawsze, za każdym razem jest tak samo, że zawsze jest taka sama obsługa i zawsze są jakieś tam... Czasami jest tak, że ktoś specjalnie prowokuje, powiedzmy, czy ochroniarza, czy barmana, czy technika. I tak, no
nie?
Dokładnie. Więc...
Ale w innych klubach jakieś te sytuacje są rozwiązywane w taki sposób, że jednak ludzie wracają, przychodzą, a tak naprawdę o kontrastach raczej się słyszą opinie tego typu niż pochlebne, nie? W większości.
Tak, i zastanawiam się, czy zamierzasz jakoś walczyć z tym.
Znaczy to nie ma co walczyć.
To nie ma co walczyć, to trzeba to tak poukładać, żeby było dobrze, zwłaszcza, że fundacja nie będzie moją jedyną, że tak powiem, działalnością, tylko będzie wiele innych czy to instytucji, które będą też w jakiś sposób ze mną to realizować, więc ja nie będę jednoosobowo za to odpowiadał, bo teraz można mi tam na garb, powiedzmy, historii, że sprzed paru lat były takie czy inne incydenty, natomiast jeżeli będzie to fundacja, to na pewno nie będę za to odpowiedzialny jednoosobowo, że ja tu będę dobierał ludzi, tak? Bo tak samo pewnie uniwersytet, który będzie chciał być, żeby to był klub uniwersytetu, to będzie chciał mieć wpływ na to, w jaki sposób będzie tworzona chociażby czy obsługa, czy aktyw cały tutaj klubowy, czy powiedzmy, czy ludzie z chociażby samej uczelni, którzy będą też realizowali pewne swoje cele, tak?
No tak, no mówię, moje pytanie było związane głównie z tym, że no, czy zdajesz sobie sprawę z tego, że jednak pewne rzeczy trzeba będzie zmienić i niestety trzeba je będzie zmienić, zanim się pojawią działania kulturalne jak gdyby innego rodzaju, bo tak jak mówię, no przyjdą ludzie, zastaną to, co zostaną i po prostu więcej nie przyjdą. No.
Dokładnie,
bo to tak nie działa, co nie? Bo niestety miejsc jest, które gdzieś tam działają, robią, prezentują jakieś rzeczy, jakieś dokonania i nagle się może okazać, że po prostu no, przyjdą, zobaczą, że nic się nie zmieniło, w sensie
ja myślę, że od czasu kiedy...
podejścia ludzkiego.
Kiedy walczyliśmy, my, że tak powiem, o kontrasty, żeby kontrasty zostały i kiedy już pojawiła się ta droga, żeby mogły być, to wiele się zmieniło i wiele też w ludziach, którzy tu pracują, którzy nawet może czasami nie mieli humoru, czy mieli muchy w nosie, tak samo dało im to dużo do zrozumienia, że warto jednak być zawsze na baczności, zawsze być frontem do klienta niż odwrotnie, więc...
To teraz może jakieś takie zalety kontrastu, z czego jesteś dumny, rozumiem, że jesteś dumny z tej salsy, która jest 17 lat.
To znaczy, no, jest parę takich elementów, z których jestem dumny. No salsa na pewno, bo jest to jedyna w Polsce tak długo istniejąca impreza cykliczna, gdzie może już nie są teraz takie tłumy, jak były kiedyś, że po 200, po 300 osób potrafiło przyjść w niedzielę, co wszyscy zawsze z zazdrością patrzyli, że może w niedzielę być tyle ludzi na imprezie. Ale niemniej jednak jest jakaś stała warstwa klientów, która przychodzi, powiedzmy, i to nawet te 60 i 100 osób i powyżej, zawsze w ten sam dzień. I oprócz tego, dzięki tej imprezie rozwinęło się wiele szkół salsy, bo na początku tam, powiedzmy, gdzieś w trakcie trwania tej imprezy rozwinęła się pierwsza szkoła, ale w tej chwili jest chyba z 9 szkół, które się gdzieś tam porozdzielały i każda z nich uczy na jednym kursie po kilkadziesiąt osób, więc każda ma kilka takich grup, więc tych osób uczących się, powiedzmy, tańczyć jest bardzo dużo i to jest jakiś taki, no, dobry element naszego miasta w ogóle, że tyle osób potrafi się zaangażować i dzięki tej imprezie ludzie przyjeżdżają z zagranicy, jak wracają na święta, czyli zawsze wpadają na tę imprezę, wiedzą, że ta impreza istnieje. Myślę, że no dzięki tej imprezie też w ubiegłym roku mogłem realizować i Dni Morza, i Dni Odry i w tym roku będę realizował również w takim charakterze bal charytatywny Lions Club. Więc no, na pewno jest to taki motyw, którym można się chwalić, tak, tą imprezą. Natomiast no, myślę, że takim bardzo dużym plusem jest to, że kontrasty są otwarte na młode zespoły, które mogą się tutaj pokazywać, tak, i ćwiczyć, i jednocześnie no, pokazywać się, występując na scenie nieraz po raz pierwszy, realizować swoje projekty. To jest duża siła, no bo nie ma... Znaczy, no, uzupełniam kontrastami to, czego nie robią domy kultury, tak, które są do tego zobligowane ze swojego statutu, że powinny właśnie przygarniać artystów, dawać im możliwości, bo na to są przeznaczane miejskie pieniądze. Natomiast tutaj z mojej jeszcze na razie prywatnej kieszeni robię właśnie taką działalność, żeby czasami wręcz dokładam do tego, żeby ktoś fajnie sobie mógł zagrać, ponieważ no, nawet jak przyjdzie te 50 czy 60 osób obejrzeć, to niekoniecznie ta publiczność zostawi cokolwiek w barze na takim koncercie, a jednak taki koncert no, jest mimo wszystko jednak kosztowny, bo i ochrona, i obsługa klubu, i technika, i to wszystko jednak kosztuje parę złotych po to, żeby ktoś mógł sobie zagrać. Niektórzy się śmieją ze mnie, dlaczego robię to za darmo, powinienem jeszcze kasować te zespoły. No, ale gdybym tak kasował te wszystkie młode zespoły, to żaden by nigdy nie zagrał koncertu, bo by nie było ich na to stać. Może jednorazowo, ale nigdy więcej by pewnie nie powrócili, bo może mama, czy tata, czy ktoś tam nie dałby więcej na takie. Bo są kluby, które, nawet domy kultury, które za to, żeby wejść na scenę, zagrać i z całym nagłośnieniem kasują sobie ładnych parę złotych, więc no, tam to jest wielka bariera. Nawet dla koncertów takich, które są charytatywne, co nie powinno być takich sytuacji, że ktoś przychodzi, chce zrobić fajny koncert charytatywny i musi zapłacić sobie na przykład 1,5 czy 2 tysiące za to, żeby wejść na scenę. No to wtedy się mija z celem organizacja w ogóle takiego koncertu.
Jest to na pewno fajne, aczkolwiek no ja mam cały czas tą wizję jednak tego, jak rozmawiam z zespołami, a sam wiesz, że jak robimy swoje projekty, tutaj bez autoransu, spotykamy się z tymi młodymi kapelami, no to tak powiedzmy 70% jednak zawsze ma ten problem szuwarę. I teraz ja na przykład zastanawiam się, czy to tak do końca fajnie dla nich działa, jeżeli na przykład przychodzą, robią ten koncert, i nie uzyskują tego żywienia, które oni chcą.
Znaczy to nie jest tylko chyba sam problem szuwara, też jest problem tego, że powiedzmy mnie nie stać na jakieś super nagłośnienie w tej chwili w klubie. Jest jakie jest, ono jest poprawne, tak, ale nie jest bardzo dobre na tę kubaturę. JBL jest fajnym sprzętem, tak? Kilo na stronę też jest jakąś tam mocą, ale jednak czasami trzeba by mieć na przykład ze 3 kilo na stronę, żeby to zabrzmiało. Odsłuchy też powinno iść więcej torów odsłuchowych. No, mam sprzęt taki, jaki mam, jaki mogłem sobie, że tak powiem, sprawić za własne pieniądze. Jeżeli będzie fundacja, mam nadzieję, że realizując pewne projekty, będzie można takie nagłośnienie w jakimś tam trybie zakupić, tak? I wtedy nie będzie to tylko i wyłącznie problem szuwara, bo wszyscy łączą ten problem z tym, że jest czasami niemiły dla jakiegoś zespołu, z tym, że coś nie brzmi, tak? Poza tym, no jeszcze to się wiąże z tym, że jeżeli ktoś umie grać i wie, jak ustawić się na scenie, to czasami dużo nie trzeba, żeby to zabrzmiało z tego sprzętu, który mamy, a czasami jest tak, że można by cuda robić i niestety muzyk się ustawi na scenie tak, że nigdy akustyk z niego nic nie wyciągnie, więc no, to myślę, że to jest problem taki szerszy troszeczkę.
No to chyba problem też jest taki, że są zespoły znane stąd, które grają tylko u Ciebie, no ale to jest ich, to nie jest Twoja wina, no, absolutnie. Dokładnie. To jest ich, że tak powiem, filozofia, aczkolwiek nikt na te koncerty lub też przychodzi naprawdę mało osób, te kapele sobie wydają płyty i grają tylko w kontrastach. No,
no ale są to wielkie zespoły, analogsi na przykład są dużym zespołem, grają na całym świecie.
A nie myślałem o analogsach.
Na przykład i nigdzie indziej nie grają, chociaż grali ostatnio w Słowenii, powiedzmy z Deserterem, ale no generalnie...
Analogsi tak, no analogsi to jest...
Ale grają jeszcze w sensie poza Szczecinem gdzieś.
No tak.
Wielu. Oni akurat grają, a ja mówię o zespołach,
które grają tylko tu. Tak.
I nie grają nigdzie indziej już. Mhm.
Też tak jest.
No jest tak, niestety. No. Poza tym apel do zespołów, akustyk. Własny.
Albo współpraca z akustykiem, tak?
Przed koncertem. Albo współpraca z akustykiem.
Bo dobrze wiedzieć, czego się chce i się na początku dogadać, niż później krzyczeć.
Myślę, że jak przez mikrofon każda, w jedną i drugą stronę. Myślę, że jak każda z kapel zagra 100 koncertów, to będą wiedzieli, że przede wszystkim trzeba trzymać sztamę z akustykiem, a dopiero potem z właścicielem klubu. Niestety, sorry, Waldek, ale tak jest.
Dokładnie, ale poza tym też z tego, co ja się nauczyłem, bywając na różnych scenach jako muzyk, że jak się gra koncert, gdzie występuje więcej niż ten sam zespół, który przyszedł, a na przykład występują 2 albo 3 albo więcej, i gra się na jednym backline'ie na przykład, to dobrze mieć kartkę ze sobą, długopis i zawsze potencjometry, które się ustawi na próbie, dobrze sobie później zapisać. Tworzyć.
No, to jest wiele
są takie,
takich...
takie niuanse, ale to później powoduje, że ktoś mówi, a tamten zespół to pewnie lubił akustykę albo akustykę, no tak, bo oni tak, lepiej tak, zabrzmieli. A to nie wcale nie o to chodzi, czasami wystarczy gałkę troszeczkę przekręcić w prawo czy w lewo. I
leci.
No.
No tu wiele racji jest w tym, co mówisz, na pewno.
Wiadomo, że jak dochodzi do jakichś konfliktów i spinania się, to czy to będzie z ochroniarzem, czy z akustykiem, czy z barmanem, czy z właścicielem klubu, jeżeli ktoś zacznie na siebie krzyczeć no nawzajem,
zespołem...
to niestety no, nie do niczego to dobrego nie prowadzi i zawsze jakieś spięcie będzie, a nie będzie współpracy.
Właśnie... Tak, tylko wiesz, wydaje mi się, że problem bardziej leży po tym, z tej strony, gdzie, że gdyby kto zaczyna te spięcia.
No, powiem Ci szczerze, że ja obserwuję, no tyle lat tu siedzę i wcześniej też w Pinokiu 5 lat siedziałem, wiele rzeczy na oczy widziałem i czasami jest tak, że te spięcia występują czasami nawet równolegle, nawet człowiek nie zauważy, kiedy to występuje, ale jak już to wystąpi, już jest źle, natomiast...
No tak, tylko że wiesz, z drugiej strony, druga strona medalu jest taka, że jeżeli bierzesz, pozwalasz grać tutaj zespołom młodym, początkującym, amatorom, tak naprawdę, to niestety, ale wydaje mi się, że obsługa powinna mieć to na uwadze, że to są amatorzy i powinna brać na nich poprawkę. Z jednej strony mówisz tak, a z drugiej strony mówisz, że trzeba powiedzieć akustykowi, co się chce i wiedzieć, co i jak.
No tak, ale jak przychodzi muzyk, który wchodzi na scenę i od razu krzyczy, że akustyk jest do dupy na przykład, no to w tym momencie akustyk się spina i już nie obsługuje go tak, jak powinien. Tak? Jeżeli by przyszedł do akustyka, czy akustyk do niego, dogadaliby się, czego chcesz i tak dalej. Zresztą, co w większości przypadków występuje, bo jednak no, te koncerty jakoś tam się toczą i...
Tak, no tylko wiesz, różnie bywa. Z drugiej strony medalu może być taka, że akustyk przyjdzie, zapyta się, co potrzeba, zespół nie będzie mu w stanie powiedzieć o tym, no i on ich oleje na przykład, co nie? A to nie jest ich wina, że oni nie wiedzą, czego chcą, bo są amatorami, co nie? I o to chodzi. Że często,
to z reguły jak ktoś jest grzeczny i przychodzi i sam nie wie i próbuje uzyskać jakąś pomoc, to mu się pomaga. Natomiast jeżeli ktoś przychodzi i może trzeci raz wychodzi na scenę, a udaje wielką gwiazdę i wszyscy mu przeszkadzają, no to wtedy...
No właśnie, no to może w takim razie jednak trzeba by weryfikować tych występujących, a nie pozwalać wszystkim występować.
No bez przesady, my wszystkim nie pozwalamy, bo by się nie zmieścili w harmonogramie na pewno, bo patrząc na kalendarz, jaki mamy zapełniony, no to...
No jest to też problem, ten... no, weryfikacja i tak dalej,
są... Na pewno to odbywa się na podstawie wiedzy mojej, tak, na temat tych, którzy chcą występować, tak samo przesłuchania chociażby nagrań, które mi przynoszą, przysyłają, czy mają zamieszczone na stronach, czy... Czy robi to, w większości robią to koncerty zespołu jednak, które są jakieś markowe i one zapraszają do współpracy młodsze zespoły, które grają z nimi. Tak? W Stanach i grali, tak? Więc no...
Pokora. Tak zwana. To teraz apel mamy. Pokora.
Więcej pokory. Wszystkim nam się przyda.
Zespołu.
Pokora to jest... Myśl przewodnia dzisiejszego kulturalnego.
No, można wiedzieć, mieć wiedzę, że się jest znakomitym muzykiem, tak, ale na przykład zagrać koncerty i zagrać takie koncerty, gdzie na każdy, czy to będzie klub w Szczecinie, czy w Warszawie, czy gdzieś przyjdą na przykład dwie osoby. No i taki muzyk na przykład no, może być dobry sam dla siebie, dla paru kolegów, natomiast...
No może się nie sprzedawać zwyczajnie.
Może się nie sprzedawać zwyczajnie, tak.
Tak bywa. I tu w Szczecinie dość dużo rzeczy, które...
Dlatego staram się takim...
Tym bardziej, że to jest Szczecin. To nie jest łatwe.
Dokładnie. Ja się staram zawsze pomagać wszystkim i próbować łączyć jakieś tam przyjaźnie międzyzespołowe, żeby sobie zagrali jakiś koncert na próbę, na przykład w Szczecinie z kimś tam, a później wzięli tę kapelę do siebie, żeby zagrali wspólny koncert. I to się często udaje, bo dzięki takim przyklejaniom do kapel przyjdzie na zespół, który normalnie by przyszło 10 osób, przychodzi na przykład 100 osób, już widzą ten zespół po raz pierwszy, jadą następny raz i mogą zagrać wtedy samodzielny nawet koncert, już jest łatwiej, nie? Także...
Taka wzajemna
ale to
promocja,
mówię, no, tak. Muszą się słuchać rad takiego starego wygi, jak ja, że tak powiem, i się nie obrażać, że ja coś tam powiedzmy powiem nie tak po ich myśli, bo... Mówię, no tak samo jak pomagam młodym zespołom, tak samo czasami trzeba naprowadzać tych, którzy myślą, że są za dobrzy i już muszą, prawda, teraz mieć tutaj w Szczecinie tłumy, bo w Poznaniu na przykład albo w Wrocławiu było 200 osób na ich koncercie. Wcale tak nie jest, bo...
No dobra, to już mamy. Ja to teraz mam pytanie, właściwie zamykające to. Kiedy zobaczymy pierwsze zmiany?
Dobre pytanie. Jeśli chodzi o pierwsze zmiany, no, najważniejszą sprawą jest samo zawiązanie fundacji, później zebranie funduszy. To na pewno będzie trochę trwało i od tego wszystkiego zależy, kiedy zmiany będą, czy to wizualne, jeśli chodzi o sam obiekt,
No już żeśmy ustalili w czasie rozmowy, że nie będzie to proste, bo to
nie
są
będzie to proste i nie będzie to szybkie. Natomiast no, być może będzie to zrobione jednym, jeżeli miasto się w to włączy, tak jak powinno być, tak jak z rektorem Tarczyńskim ustalaliśmy w tamtym roku, że powinien to być montaż finansowy uniwersytetu, chociaż nie miastem, być może jeszcze jakieś uczelni, tak? I w tym momencie.
A ty, Waldek, zmiany... masz oszacowany mniej więcej koszt
inwestycji
tutaj? Tak, inwestycji? Tak. Nie to jakiś szalony, tylko tak, żeby zrobić, żebyś był zadowolony.
To znaczy, ja stawiałem tak szacunkowo, że to gdzieś około 5 milionów musiało być, natomiast rektor Tarczyński troszeczkę mnie skwitował, że to nawet 10 milionów mogłoby być na ten obiekt. Tak, żeby on był dostosowany i wyposażony tak, żeby mógł przez 20 lat na przykład funkcjonować.
Jeżeli jest tu jeszcze konserwator zabytków nad tym wszystkim, no to...
No i nowe przepisy, jeśli chodzi o sprawy przeciwpożarowe, także to na pewno się komplikuje. Natomiast powiem tak, póki możemy korzystać z funduszy europejskich, to na taki zabytkowy obiekt przeznaczony na kulturę powinno być 75% zwrotu. Mhm. Więc nawet jeżeli to ma być te 10 milionów, to trzeba wyciągnąć tylko te 2,5 miliona, tak? Dla prywatnego przedsiębiorcy jest to bardzo duża kwota, natomiast dla miasta chyba nie za duża, bo można na byle jaki festiwal, którego się nie ma pewności, czy on się powiedzie, zatrzymać.
Czy pijesz w budżecie. Jakie...
No różne bywały, więc
zatrzymać te 5 milionów wydanych przez ostatnie 2 lata na starania nasze o Europejską Stolicę Kultury?
No różnego typu mam na myśli. Czy to był jakiś rokowy festiwal, czy jakikolwiek. Zatrzymywało się w budżecie jakieś tam fundusze. Czy to było 1,5 miliona?
No, Eskalok Festiwal był między innymi, gdzie pieniądze
dokładnie, gdzie później poszły do jakiegoś tam rozdziału. Natomiast ja uważam tak, że najlepszym wyjściem, bo dlaczego ja osobiście jako Waldemar Kulpa muszę starać się o powiedzmy otrzymanie tradycji tego miejsca, o zbieranie kronik i tak dalej. Wiele poważniejszych instytucji, osób jest w tym mieście, żeby też o to dbało. Włącznie z konserwatorem zabytków również, ale...
A czy ty musisz?
Ja chcę, tak? Natomiast
nie... A może po prostu nie bierzesz jednego pod uwagę, że niewielu osobom to jest w Szczecinie, kontrasty są potrzebne.
Dokładnie.
Biorę
to na pewno pod uwagę.
Ja tym twierdzeniem nie sugeruję, że one nie są potrzebne.
Ja wiem.
Może nikomu nie zależy na tym. Może dzisiaj wszyscy patrzą, wiesz, na inwestycje typu basen, który za 2 lata być może będzie nikomu niepotrzebny, tak jak tor kolarski.
Dokładnie. To są, łatwo się robi nowe rzeczy, tak?
No dokładnie.
Dostaje się za to oklaski, prawda? Bo wiadomo, wszystko co nowe, tak samo jak nowe knajpy, wszyscy lecą, bo jest nowe, tak? Ludzie są przyzwyczajeni do promocji, do nowych rzeczy, do ładnych kolorów.
No tak, natomiast ty się musisz zmagać z tym, o czym mówimy od godziny, czyli o rzeczach
ze starymi nawykami.
Tak. Musisz się zmagać.
A tu jednak jest no właśnie tradycja 50-letnia, której tak łatwo sobie nie można zbudować i takich miejsc i z taką tradycją w Szczecinie jest niewiele, więc dobrze by było takie miejsce utrzymać. I myślę, że no, interesem miasta jako takiego byłoby właśnie kultywowanie takiej tradycji. I tak naprawdę taki remont mogłoby spokojnie zrobić miasto, bo również takie fundusze by utrzymało. I wyobraźcie sobie, przyjmujemy te 10 milionów, tak? I miasto wykłada 2,5 miliona tylko na to, żeby zrealizować ten projekt, robi cały obiekt i powiedzmy fundacja, tak? Bo może to być zupełnie inny twór, ale powiedzmy fundacja jest do tego, żeby w tym obiekcie dalej kontynuować taką działalność. Może to robić przez 20 lat, jeżeli obiekt będzie na tyle dostosowany i za wypracowane pieniądze, fundusze może robić działalność. Nie potrzeba do tego nowych żadnych środków. Nie potrzeba stałego pompowania co miesiąc czy co rok finansów na to, żeby tak jak domy kultury mają chociażby budżet jakiś tam z miasta, które trzeba wpompowywać w te instytucje. Tutaj fundacja by na przykład przez 20 kilka lat mogła robić sama taką działalność, bez dodatkowych...
O ile z tej działalności udałoby się utrzymać.
Przypuszczam, że tak, bo po to jest to robione. Natomiast jeżeli, oczywiście miasto miałoby ochotę, mogłoby wspierać jakieś poszczególne festiwale, czy jakieś tam wydarzenia pojedyncze jakieś tam. Natomiast na pewno nie musiałoby opłacać, że tak powiem, obsługi całego lokalu, całej infrastruktury i tak dalej.
A zakładasz wersję mniej optymistyczną, czyli udaje ci się zrealizować wszystko za te 10 milionów po 3-4 latach okazuje się, że jednak ta kultura się nie sprzedaje. Kontrasty kulturalne się nie sprzedają. I co wówczas? Jest jakieś tam wyjście?
Na pewno nikt nie będzie tutaj głowy pod topór wtedy wkładał i walczył na siłę, żeby utrzymać. To jest, w tej chwili jesteśmy, że tak powiem, jeśli chodzi o sam obiekt i o zapuszczenie go, sięgnęliśmy prawie dna, tak? No może nie całkiem, bo nie mamy powiedzianych.
Jakie są w ogóle koszty utrzymania tutaj? Miesięcznie.
Ciężko jest mi rozmawiać w tej chwili na temat kosztów utrzymania całego obiektu, bo go dopiero, że tak powiem, przejąłem i zaczynam to trenować na własnej osobie, więc jeszcze jest na to za wcześnie. Sam klub działał zupełnie inaczej, powiedzmy, niż teraz cały obiekt, który mam i jeszcze pewnych rzeczy nawet nie znam, tak, dokładnie, więc no, trudno mi jest w tej chwili to mówić. Natomiast no, na pewno w najbliższych jakichś tam dniach, tygodniach będę starał się to wszystko opracować. I...
A umowę masz podpisaną na jakiś okres czasu?
Na okres roku.
Na rok.
Tak.
To też ciężkie pole do manewru.
To znaczy, no na pewno nie jest to pole do manewru. To znaczy tak, ja nie chcę już, że tak powiem, własnych pieniędzy prywatnych jako firmy jednoosobowej.
Czyli to jest taki rok masz na przetrzymanie, na zorganizowanie fundacji dokładnie, i tak dalej, dokładnie. I tak dalej. Jeżeli ci się wszyscy wypną, rozumiem. No to chyba co?
No skończyło się tak, że ja przez 20 lat finansując tutaj działalność kulturalną i remontując obiekt na duże pieniądze, bo jednak dużo pieniędzy przez te lata wsadziłem, takich prywatnych pieniędzy. Skończyło się na tym, że powiedzmy zrzeszenie, które dopuściło budynek, dostało, że tak powiem, zniżkę w długach, czyli nic nie musieli zapłacić, a ja jednak powiedzmy pewne zadłużenia, które czy to remonty, no. czy to powiedzmy ZS Polskie jakieś tam zadłużenie jeszcze, które powiedzmy ja te pieniądze gdzieś tam wpłacałem, tak, natomiast no, nie szły tam, gdzie powinny być, czyli do miasta. Tak. Ja zostałem w tej chwili z jakimś tam bagażem, chociażby jeszcze spłat pewnych rzeczy. Więc ja nie chciałbym już, że tak powiem, z własnej pieniędzy jako firma jednoosobowa utrzymywać tego obiektu. Dlatego jak najszybszym moim działaniem będzie zrealizowanie fundacji i żeby to robić poprzez różne fundusze, bo niestety no, działalność kulturalna prowadzona przez firmę no, raczej się nigdzie nie sprzedaje. Ja byłem takim zapaleńcem i chciałem to robić koniecznie, ale przez ostatnie 10 lat borykałem się z dużymi problemami finansowymi. Pierwsze 10 lat być może były bardzo dobre, ale to były inne czasy, było mniej lokali, mniej imprez, mniej koncertów, mniej festiwali w Szczecinie się odbywało, więc było łatwiej. Natomiast w tej chwili jest bardzo duża konkurencja, zwłaszcza internetowa, więc ludzie wolą siedzieć przed monitorami niż przychodzić na fajne wydarzenia. Więc...
No tak,
to nie jest optymistyczne.
To nie jest optymistyczne, ale, no. ale
możemy
zawsze...
Możemy założyć, że za 20 lat kontrasty będą miały swoją stronę.
Optymistycznie założenie byłoby takie, że za 20 lat będziesz obchodził 70. rocznicę klubu Kontrasty.
Apelujmy do wszystkich Szczecinian, którzy chcieliby się zaangażować w fundację, żeby pokazali to, że im na tym zależy.
Tak, i żebyśmy wspólnie...
No i do miasta oczywiście, do jak miasta najbardziej. Oczywiście.
Naszym gościem kulturalnego lotu był Waldemar Kulpa i jak zwykle
my.
Tak, dobranoc.
I ona jedna.